Radiowa Akademia Ekonomii.
Jak obniżyć rachunki za energię elektryczną? Doradza nam dr Marcin Jarnut z Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co pan sądzi o tym sztucznym postarzaniu produktów, które wykorzystujemy w domach?
Ewidentnie problemem technologii LED-owej jest to, że tak naprawdę samo źródło w postaci tego LED-a, ono ma żywotność na poziomie 50 tysięcy godzin. Natomiast tym elementem zawodnym jest ta elektronika, która musi być umieszczona w bardzo ograniczonej przestrzeni, czyli w tym trzonku, który ma zastąpić nam tradycyjne źródło w tradycyjnej oprawie. Ze względu na ograniczoną objętość, ta elektronika pod wpływem tej temperatury, która mimo wszystko wydziela się w tego typu źródłach, no niestety ona ulega pewnemu naturalnemu starzeniu, zwłaszcza układy oparte na kondensatorach elektrolitycznych i to są zazwyczaj te elementy, które ulegają wczesnemu uszkodzeniu.
Nie podejrzewa pan, że to sztucznie jest obniżana trwałość takich urządzeń?
Ja myślę, że to są grzechy jakby młodości tej technologii ciągle jeszcze, że nie dopracowaliśmy się tego typu rozwiązań, które pozwalają jakby przedłużyć żywotność, że to jest naturalne.
Czy istnieje możliwość na przykład, że całe osiedle będzie kupowało energię u jednego dostawcy, w związku z tym ta cena być może byłaby niższa wtedy?
Znaczy w tej chwili na rynku energii funkcjonuje coś takiego jak grupy zakupowe, w związku z tym odbiorcy mogą się w pewien sposób zrzeszać w grupy zakupowe, w ten sposób zwiększając wolumen zakupowanej energii u sprzedawcy.
No i można negocjować wtedy,
dokładnie,
tak?
Ich pozycja jakby negocjacyjna rośnie. W związku z tym oczywiście jest to pewnego rodzaju wyjście, tylko że wymaga w przypadku odbiorców komunalno-bytowych zrzeszania się bardzo dużej liczby odbiorców.
No ale taka spółdzielnia mieszkaniowa licząca na przykład 10 tysięcy mieszkań, to już jest jakiś
oczywiście,
wolumen,
oczywiście,
tak?
Jest taki.
Wiem, że na Śląsku powstały tego typu inicjatywy i dzięki temu obniżono zużycie energii. Ja nie wiem, u nas chyba jeszcze w naszym regionie nie słyszałem o czymś takim.
W naszym regionie bardziej dotyczy to przedsiębiorców, którzy zrzeszają się wokół pewnych, być może czasami klubów sportowych, tworząc właśnie grupy zakupowe i kupując energię na rynku energii w taki sposób hurtowy.
Pytałem też przedsiębiorców właśnie, jak oszczędzają energię. Posłuchajmy.
Jedną z nich była wymiana opraw na energooszczędne, opraw oświetlenia ulicznego. Wymienialiśmy okna, ociepaliśmy ściany, dach, wymienialiśmy centralne ogrzewanie i piec z tradycyjnego na gazowy. Zmniejsza się zużycie energii, są oszczędności w tych obiektach związane z kosztem utrzymania.
Taryfy energii pozmienialiśmy, zamówienia nasze, posiadamy od 2 lat własną stację transformatorową, żeby kupować, mówiąc w największym skrócie, prąd hurtem, a nie detalicznie. Takie są nasze działania w tej chwili. Co będzie dalej? Im będzie ta energia i jej ceny rosły, to będziemy prawdopodobnie jeszcze bardziej starali się to ograniczać. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że zrobiliśmy wszystko, ale pewnie tak nie jest.
Ciągle, a zwłaszcza właśnie przemyśle spożywczym, gdzie jest ta energia pochłaniana na każdym odcinku, przy produkcji, przy transporcie, przy ogrzewaniu, przy różnych działaniach naszych, bezwzględnie to ekonomia wymusza na nas. Ale był taki moment, że w sumie można było na tym węglu, mazucie funkcjonować i praktycznie szukać kosztów może gdzie indziej, ale były parę lat temu dosyć optymistyczne zapowiedzi, a zwłaszcza relacje między cenami gazu, energii elektrycznej czy węgla praktycznie skłaniały nas i namawiały do tego, by przerobić całą technologię, przestawić na zasilanie gazem. I rzeczywiście olbrzymie nakłady ponieśliśmy w tym zakresie, bo i budowę gazociągu, który nam później zrekompensowano, ale w sumie polikwidowaliśmy masę rzeczy, takich między innymi jak szkodzenie środowisku.
No tak, to jest też ważne. Czyli jeżeli ktoś na przykład założy solary, to każdy z nich ma pompę również, tak, do przepompowywania glikolu. Tak. Czy to się bilansuje, czy to się opłaca, bo to też kosztuje zużycie energii.
Jak najbardziej pozyskiwanie taniej energii, zwłaszcza w okresie letnim energii słonecznej, czy to w postaci solarów, tak, które mimo wszystko gdzieś tam w jakimś niewielkim stopniu nawet zaprzęgają do pracy tą energię elektryczną do zasilania tych pomp obiegowych, czy nawet w przypadku pompy ciepła, jak najbardziej powietrzne pompy ciepła latem się sprawdzają. Niestety ich bolączką jest to, że w okresie zimowym, kiedy temperatura powietrza dosyć mocno spada, minus 5 stopni, wtedy tak naprawdę bardziej się opłaca włączyć grzałkę elektryczną w sposób bezpośredni do sieci elektroenergetycznej niż za pośrednictwem sprężarki tłoczyć to powietrze o niskiej temperaturze.
Zastanawiali się Państwo, dlaczego tak zmieniły się te rachunki za energię elektryczną, że teraz nie jest już kilowatogodzina, tylko kilowaty, że to komplikuje trochę ludziom zrozumienia tego faktu, ile tej energii rzeczywiście zużywają i za co płacą.
Jak najbardziej zauważamy to, że czytelność rachunków za energię elektryczną oczywiście zmalała. Ciągle dochodzą nowe opłaty, także na rachunku, która będzie dotyczyła udziału w rynku mocy, czyli opłaty za rynek mocy. Oprócz tego, że pojawiła się niedawno opłata za OZE. To są kolejne składowe, w których gdzieś przekładane są na odbiorców końcowych pewne rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Niestety problem jest taki, że to, co kiedyś funkcjonowało w przypadku nawet umów kompleksowych, czyli ten czytelny jakby opłata, z której można było przeczytać, ile za zużytą kilowatogodzinę można było zapłacić, w tej chwili w przypadku rozdzielonych umów, czyli za usługę dystrybucji i za sprzedaż energii, czy nawet w tej chwili już nawet za usługę kompleksową, ona oczywiście samo przez zaprzestanie zużywania energii jakby nie powoduje, że rachunki nam się wyzerują.
Wygaśnięcia opłat, niestety. Także. Czy jest udowodnione, że w jakikolwiek sposób szkodzi właśnie produkcja energii odnawialnej, jak fotowoltaika, jak energia wiatrowa człowiekowi?
Znaczy w przypadku wszystkich tych inwestycji prowadzone są zazwyczaj takie postępowania środowiskowe, ocenia się jakby wpływ tego typu źródeł na środowisko. Prowadzone są także badania, jeśli chodzi o wpływ tego typu źródeł na organizm ludzki. Jeśli chodzi o generację pól elektromagnetycznych, to niczym nie różnią się tego typu źródła od linii elektroenergetycznych, które doprowadzają energię w zasadzie do naszych domostw.
Natomiast żyjemy po prostu w tym polu magnetycznym.
Żyjemy w tym środowisku. Oczywiście pojawiają się pewne niedogodności związane gdzieś tam z wytwarzaniem wibracji, z pewnego rodzaju stętnianiem się częstotliwości poruszających się łopat z częstotliwością naturalną organizmu ludzkiego. Też takie badania są prowadzone, co wpływa w pewnych obszarach, może nasyconych tego typu źródłami, na wzrost zachorowalności, na choroby układu krążenia. Natomiast nie zostało to udowodnione nigdzie, także ciężko mi się na ten temat wypowiadać. Badania, które prowadzą moi koledzy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i wpływu tego typu jakby źródeł, czy nawet samych linii elektroenergetycznych, pokazują, że jakby nie ma to większego wpływu na nasze funkcjonowanie.
Im wyższe napięcie, tym mniejsze straty są. Dlatego na przykład w Stanach Zjednoczonych te napięcia są dosyłowe do miejsc, gdzie jest transformator. To widzimy na filmach nieraz, te transformatory przy domach stoją, a do domu jest dosyć niskie napięcie dostarczone z powodów bezpieczeństwa, być może z powodów też zdrowotnych. Czy to nie jest tak?
To znaczy nie. Generalnie oczywiście zasada jest taka, że im wyższe napięcie, tym mniejszy prąd przesyłany, a straty zależą z kwadratem prądu, w związku z tym jest to w sposób naturalny, że dążymy do tego, żeby na najwyższym możliwym poziomie napięcia dosyłać tą energię jak najbliżej jakby odbiorców. Natomiast czy ten wpływ jest? Oczywiście to, co pan wspominał, tak z tymi, powiedzmy, pewnego rodzaju środkami nieżywymi, które podlegają oddziaływaniu pól elektromagnetycznych, oczywiście mogą się pojawić takie oddziaływania. Mogą, tam indukują się w pewnego rodzaju materiałach oczywiście jakieś prądy, napięcia i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o organizm ludzki, to takich po prostu zależności nie stwierdzono, a przynajmniej w taki sposób buduje się linie, w taki sposób jakby wzajemne usytuowanie obiektów budowlanych i tych linii występuje w tej chwili przez stosowanie tak zwanych obostrzeń, żeby takie niebezpieczeństwo nie występowało.
Już są na świecie dyskoteki, które zasilane są energią tańczących par. Budowane są panele słoneczne na pustyni po to, żeby napędzać właśnie energią te miejsca odległe od cywilizacji. Są także już w siłowniach, na przykład rowery, które kręcimy, starając się wzmocnić swoją kondycję, tym samym one, te rowery, napędzają światło w siłowni, nie? Czyli takich rozwiązań już sporo jest.
Oczywiście, mamy w tej chwili każdą formę energii, jesteśmy w stanie w tej chwili przetworzyć na energię elektryczną. W związku z tym tych rozwiązań naprawdę jest sporo. Przede wszystkim te rozwiązania tanieją, także możemy się spodziewać tego, że ich popularność będzie rosła, a wraz ze wzrostem popularności będzie malała cena.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Wizja płacenia jak najniższych rachunków za ogrzewanie domu jest kusząca, ale warto dokładnie przeanalizować konsekwencje wyboru różnych źródeł ogrzewania, wentylacji czy ocieplenia, a nawet bryły budynku i usytuowania względem słońca. Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam.
Witam.
Oraz pan Paweł Aulich, właściciel jednej z firm zajmujących się energooszczędnymi instalacjami. Witam również.
Witam, dzień dobry.
Czy wzrosło zainteresowanie w ogóle tym tematem, jeżeli chodzi o możliwości zaoszczędzenia na ogrzewaniu?
Ja widzę już od chyba półtora roku, niezależnie od aury, zwiększenie zainteresowania potencjalnych osób, które budują domy dla siebie do życia.
Nowe domy,
nowe
tak?
Nowe domy, które mogą wykorzystywać energię odnawialną. To jest bardzo, w moim odczuciu, bardzo dobry kierunek. Tym bardziej, że mogą te domy być również domami zeroenergetycznymi czy zerokosztowymi, jeżeli potencjalny inwestor, krótko mówiąc Kowalski, zainstaluje instalację fotowoltaiczną i na przykład ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Tak naprawdę inwestując na początku, na starcie nieco większe środki, mamy możliwość mieszkania do końca życia za darmo.
Ja pamiętam, jak początki były tego typu stosowanych rozwiązań, to dużo było osób, które krytykowały to, mówiąc o tym, że w naszych warunkach pogodowych nie ma słońca, nie ma wiatru, także wydatek jest nierozsądny. Jak państwo teraz oceniają tego typu urządzenia, które pojawiły się już na rynku?
No myślę, że świadomość mocno rośnie i jakby zmienia się troszkę optyka patrzenia na technologie te energooszczędne, te najbardziej efektywne, w dużej mierze też energetykę odnawialną. Już nie mamy potrzeby wyjaśniania, co to panel fotowoltaiczny, często nie mamy potrzeby wyjaśniania, co to pompa ciepła. Więcej teraz musimy wyjaśniać, na jakie wskaźniki trzeba zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście dobrać dobre urządzenie do własnego domu. Ta energetyka odnawialna, z której możemy korzystać w pełnym jej spektrum, ona też jest dedykowana pod konkretne potrzeby, tak? I nie zawsze w jednym miejscu, w jednym budynku, w jednym domu będzie najlepsza pompa ciepła, czy nie zawsze będzie najlepszy kociołek gazowy, czy inne rozwiązanie, czy kolektory słoneczne, tak? Do których byliśmy przyzwyczajeni. Wszystko będzie zależało od tego, jak my tą energię będziemy potrzebować, jak ją będziemy eksploatować i to też będzie wpływało na koszty eksploatacji danego obiektu, tak? Ktoś będzie przebywał w domu dłużej, ktoś będzie przebywał w domu krócej, ktoś bardziej będzie zużywał energię elektryczną, ktoś będzie bardziej zużywał ciepło. Tutaj należy dalej jakby na samym początku budowy, na samym początku myślenia o tym naszym portfelu energetycznym, tak możemy to nazwać, myśleć o tym, jak my rzeczywiście konsumujemy tą energię. Tutaj też się dużo zmienia.
Panowie, jak zajmują się instalacjami, ale ważne jest także to, w jaki sposób architekt zaproponuje czy zaprojektuje nasz nowy dom. Posłuchajmy architekta Jerzego Gołębiowskiego.
Zbliżamy się do nowej epoki bardzo oszczędnego budownictwa. Myślę, że za rok pojawią się nowe wymagania, nowe normy, które zmuszą nas do tego, żebyśmy w trybie pilnym się właśnie douczyli.
Projektowanie jest dosyć chyba elastyczne, ponieważ co chwilę słyszymy o nowych sposobach używania energii czy produkcji energii poprzez wiatraki, poprzez ogniwa fotowoltaiczne, poprzez pompy ciepła.
Różnorodność tych elementów, które wpływają na oszczędność energetyczną, polega na tym, że możemy korzystać z poszczególnych źródeł albo kompleksowo. No, idea jest następująca. Jeżeli się zbliżamy do pojęcia w ogóle budynków nie tylko energooszczędnych, o których teraz rozmawiamy, natomiast w kolejności jeszcze są budynki nisko energetyczne, pasywne, zeroenergetyczne i nawet o dodatnim bilansie energetycznym. A więc mamy przed sobą całe pasmo, które spowoduje, że będziemy musieli w jakimś tam okresie, powiedzmy dwuletnim czy trzyletnim, przystosowywać się kolejno do poszczególnych barier. I te bariery będziemy musieli pokonywać. Dużo większy problem już jest, kiedy mówimy o budynku pasywnym. Tu już się nic nie da zrobić ze starymi budynkami. Tu trzeba już budować od zera taki budynek z zachowaniem bardzo ścisłego reżimu wszystkich elementów budowlanych. Co zrobić, żeby doprowadzić świeże powietrze, to powietrze ogrzać i je nie tylko wyrzucić, ale powtórnie, jak wspomnieliśmy, zagospodarować. I jak w budynku jednorodzinnym każdy z nas sobie wyobraża, że to jest możliwe do osiągnięcia, to teraz wyobraźmy sobie budownictwo wielorodzinne, gdzie tą wymianę powietrza trzeba zrobić w ramach jednego mieszkania. Ile urządzeń dodatkowych trzeba zamontować, ile w związku z tym energii trzeba zużyć, żeby te urządzenia działały. I tu jest, wszyscy zadajemy sobie pytanie, gdzie jest ten bilans dodatni tej całej zabawy, tak? Bo oczywiście wyposażamy te budynki w bardzo nowoczesne urządzenia, które będą pobierały energię elektryczną. I teraz, żeby to zrekompensować wprost, to trzeba stosować ogniwa voltaiczne i takie urządzenia, które dostarczą tej energii. a nie tylko ją zachowają.
Współpracujecie z architektami właśnie przy tego typu decyzjach, jakie ewentualnie stosować urządzenia takie, które by spowodowały, że mniej energii jest używane, a efektywność tego jest dosyć dobrze dla nas przynajmniej. Efektywność jest taka optymalna.
Jak najbardziej. Dzisiaj jakby dyskusja zaczyna się od projektantów i oni też jakby wchodzą w nową erę, w nowe warunki techniczne, to zostało powiedziane. I my dosyć często konsultujemy już nie same urządzenia, ale systemy. Mamy coś takiego jak dyrektywę dotyczącą ekoprojektów. Ona z kolei nakłada, to jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która nakłada obowiązki informowania nas o zużyciu energii przez dane urządzenia. Tak przez domy jesteśmy przyzwyczajeni do certyfikatu energetycznego świadectwa charakterystyki energetycznej dla domu. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na lodówce jest już etykietka energetyczna, natomiast dzisiaj wymagania idą w tym kierunku, żeby cały system, który jest montowany w naszym domu, on był przebadany, on był wskazane było, jak bardzo jest energochłonny, ile rzeczywiście będzie ta energia nas kosztować w danym obiekcie. I tutaj podejmujemy duże dyskusje i zarówno z biurami projektowymi i z producentami energii, którzy te elementy, poszczególne elementy systemu zbierają ze sobą. My też w Centrum Energetyki w jakiś sposób symulujemy pewną pracę.
Testujemy
te urządzenia, testujemy systemy. I dzisiaj jakby to testowanie systemów wydaje się ważniejsze niż pojedynczych sztuk urządzeń.
Czyli wiarygodne są te napisy na tych wszystkich, te naklejki, o których pan wspomniał, na tych wszystkich urządzeniach, jak testujecie, sprawdzacie wiarygodność tego typu opisów?
To są deklaracje i jakby deklaracje od odnoszą się do konkretnych warunków też laboratoryjnych. To też trzeba sobie zdać z tego sprawę. My staramy się w centrum, jeżeli badamy jakieś urządzenie, jakieś systemy, to staramy się je badać w warunkach nie laboratoryjnych, tylko eksploatacyjnych. A to są dwie różne historie. Jakby świadomość też architektów, biur projektowych w zakresie tego, jak czytać etykiety, jak czytać karty katalogowe urządzeń, to jest ważne, żeby dobrać dobrze urządzenie. Nie ma tak, że urządzenie, które ma bardzo duży współczynnik sprawności podany w dokumentacji technicznej, to ono w naszych warunkach będzie bardzo dobrze funkcjonowało, bo możemy potrzebować temperaturę, którą będziemy w budynku utrzymywać inną, wyższą, niższą, tak, to urządzenie będzie zmieniało swoją sprawność. I tutaj dzisiaj jest bardzo duże pole do popisu w kontekście zarządzania energią już tych urządzeń, które są zainstalowane, dopasowania ich do charakterystyki energetycznej budynku, ale też budowania zestawu komponentów dla tych obiektów.
Tutaj architekt wspomniał o tym, że budynki zeroenergetyczne to jest możliwe w naszych warunkach. W tym sensie, że te koszty, które wynikałyby z zainstalowania tych wszystkich urządzeń, zwróciłyby się w dosyć krótkim czasie i żeby tak ustalić zużycie energii i produkcję tej energii, żeby po prostu dom wychodził na zero. Jest to możliwe w naszych warunkach?
Wbrew pozorom w okolicach Zielonej Góry jest już sporo takich domów i to może o tym tak nie wiadomo ogólnie, ale często inwestorzy budując kotłownie, opierając się o pompy ciepła, o wysokiej efektywności, o współczynniku, wysokim współczynniku tej efektywności i montując kolektory fotowoltaiczne, to te budynki albo są zbliżone do budynków zeroenergetycznych, albo nawet mogą być budynkami plus energetycznymi, czyli produkują więcej energii niż są w stanie skonsumować.
Cena tej inwestycji jest dużo wyższa od normalnego budynku.
To budynek tak naprawdę musi być zrobiony w technologii niskoenergetycznej. To
jest od początku
do końca. Tak? Czyli musimy mieć
usytuowanie,
wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Musi być odpowiednio zaprojektowane przegrody wszystkie, okna dobrej klasy. Czyli budynek musi zużywać i konsumować niewiele energii. Natomiast ważne są dwa elementy, czyli to jest kotłownia, która będzie zużywała energię elektryczną oraz generator tej energii elektrycznej w postaci kolektorów fotowoltaicznych. Jak zbilansujemy, czy więcej damy kolektorów fotowoltaicznych, czy mniej, to już potem będzie, od tego zależy tak naprawdę koszt eksploatacji tego budynku, czy on będzie dodatni, ujemny i ile będziemy mogli z tego wygenerować zysków. Tym bardziej, że w tej chwili zakłady energetyczne mają obowiązek odkupywać energię od takich użytkowników końcowych, więc możemy produkować tą energię w sezonie letnim tak naprawdę, a w zimie odbierać sobie zakładu energetycznego.
O ile z nowymi budynkami to nie jest już taki duży problem, bo można zaprojektować, można dobrać odpowiednie urządzenia, ale z budynkami, które już istnieją, to chyba jest już duży problem.
No z tymi budynkami może nie tyle problem, co większe wyzwanie. Na pewno nie uda nam się uzyskać takich charakterystyk energetycznych, jak tym przy budownictwie pasywnym czy energooszczędnym. Natomiast jest szereg rzeczy, które możemy poprawić. I wydaje się, że ta poprawa, która mogłaby nastąpić i dać szybko efekty, to przede wszystkim nasza świadomość tego, jak te budynki eksploatować. Często zdarza się, że grzejniki mamy rozkręcone na bardzo duży poziom ciepła, tak? Do tego uchylamy sobie okno, bo jest za zimno. Często zdarza się, że tą wentylację, która w pomieszczeniu jest gwarantowana poprzez już nawet te okna plastikowe, przysłowiowo mówiąc, które mają te otworki wentylacyjne, jest zasłaniane, zaklejane.
Zalepiane.
Tak? Zalepiane. Nasza świadomość tego, jak budynek eksploatować, wydaje się, że może dać też dużo, dużo więcej pod tym kątem niż te inwestycje, które powinniśmy zrobić. To jest mocno widoczne i też wracając do tego poprzedniego pytania, koszt inwestycyjny tego budownictwa energooszczędnego, pasywnego może być troszkę wyższy, natomiast on w jakiś sposób nam się bilansuje w rachunkach. Tak? W związku z tym, jak patrzymy na budynek, często budujemy te budynki, nowe domy z kredytów, to ten bilans tego kredytu to też uwzględniając koszty energii, które będziemy płacili, to też całkowicie inaczej wychodzi. I tutaj trochę świadomości jeszcze do zbudowania. Pewnie też w bankach. Banki też powinny troszkę inaczej podchodzić do zdolności kredytowej, bo na dzień dzisiejszy zdolność kredytowa w banku jest wyznaczana poprzez wskaźnik konkretnych kosztów na dany obiekt z zakresu energii. Banki mają uwzględnione koszty, jest to przez nich wrzucane do naszej symulacji bezpośrednio przy badaniu zdolności kredytowej. Natomiast jeżeli ktoś będzie budował już ten dom w zakresie technologii efektywnej energetycznie, no to te koszty będą spadały, tak? I ta zdolność kredytowa być może też będzie inna.
No tutaj tak, ale te wszystkie urządzenia, o których pan wspomniał, także wymagają energii, czy pompy ciepła. To wszystko wymaga też energii.
Tak, z tym, że tutaj już działamy w zakresie energii na troszkę innych poziomach sprawności i wytwarzania. Rzeczywiście do pompy ciepła będziemy potrzebowali energię, do rekuperacji będziemy potrzebowali energię, ale przez to, że do pompy będziemy potrzebowali 1 kWh energii elektrycznej, to wytworzymy 3,5 kWh ciepła.
Czyli chodzi o bilans, tak?
Chodzi o bilans energetyczny.
Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli wykorzystujemy tradycyjne metody ogrzewania budynku, na przykład kotłami stałopalnymi, na poziomie inwestycji musimy wziąć pod uwagę, że musimy mieć dużą kotłownię, która tak naprawdę przy bilansie budowy budynku może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo jeżeli weźmiemy średnio koszt wybudowania metra kwadratowego domu na poziomie 2,5 tysiąca złotych na przykład i 20 metrów kwadratowych, no to tam kwota w dziesiątki tysięcy złotych się wygeneruje. Jeżeli weźmiemy pompę ciepła, która może stanąć tak naprawdę w szafie, w przedpokoju, za kotarką.
To nie trzeba w ogóle piwnicy budować.
W ogóle nie potrzeba ani piwnicy, znaczy nie mówię już o piwnicy, ale nawet nie potrzeba kotłowni i możemy zaoszczędzić tą sumę i przeznaczyć ją na przykład na właśnie dopłatę do tej różnicy między kotłem stałopalnym a pompą ciepła i jeszcze na fotowoltaikę nam zostanie. Czyli tak naprawdę zmniejszając, czy wykorzystując kotłownię na pokój, jeżeli nam brakuje w mieszkaniu pokoju, to lepiej zrobić mniejszy troszkę dom, o te 10-15 metrów kwadratowych, postawić pompę ciepła, wyjdą nam ten sam koszt budowy domu, a mamy dom praktycznie będąc w bardzo niskich kosztach eksploatacji.
Dziękuję bardzo. Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim oraz pan Paweł Aulich, właściciel jednej z firm zajmujących się energooszczędnymi instalacjami. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.